myślę sobie o nich w ten sposób, że trzeba było mieć wyobraźnię nieziemską, żeby 120 lat temu w Lublinie widzieć muzeum. Naprawdę. To jest po prostu nieprawdopodobne. Nie miało się to prawa udać w tamtym czasie, w tamtym miejscu i przetrwać do dzisiaj i to w takiej formie.
Nie spotkałam osoby, która by przyszła do muzeum po to, żeby się dorobić. Nie, nie. Do muzeum przychodzą właśnie tacy ludzie trochę zakręceni i pasjonaci, którzy po prostu kochają to, co robią i tyle.
No nie, nie da się żyć bez muzeum. Tutaj się wsiąka nie dlatego, że są wynagrodzenia czy zarobki, które wciągają, jest to nigdy nie były i pewnie nigdy nie będą, ale dlatego, że to jest po prostu wielka pasja i to jest praca z ludźmi, którzy mają pasję.
W naszym przypadku, a w ogóle i w przypadku całej Polski, to była kwestia tej zmiany, myślę, z takiego przybytku świątyni bardziej w takie miejsce przyjazne, dostępne.
Wchodzimy w muzealne korytarze, niedostępne dla zwiedzających. Muzeum to cała instytucja, jest dział sztuki, oczywiście księgowość.
Łopaciński całe życie chciał, by w Lublinie powstała i biblioteka, i muzeum. Wszystko to ziściło się już niestety po śmierci Hieronima Łopacińskiego. Poniosły konie.
Ewa Hadrian, wieloletni kustosz biblioteki imienia Hieronima Łopacińskiego w Lublinie, wojewódzkiej biblioteki.
Hieronim Łopaciński w towarzystwie zresztą Kiedlicza Rajskiego tą bryczką podróżował. Młody, bo zaledwie 46-letni Hieronim Łopaciński wypadł z bryczki i w wyniku obrażeń zmarł. Gdyby nie ten wypadek, być może wszystko by inaczej wyglądało.
Jolanta Polańska, długoletni pracownik Muzeum Lubelskiego, kustosz. To znaczy 46 lat pracy od 80 roku. Przeszłam 3 dyrektorów. No i przeżyłam też 3 nazwy muzeum, bo zaczęłam pracę w Muzeum Okręgowym. Potem zmieniono nazwę na Muzeum Lubelskie, a teraz pracuję w Muzeum Narodowym. Właściwie już pod koniec XIX wieku zaistniała taka potrzeba. To był czas przecież trudny dla Polaków. Zabory, więc istniała potrzeba założenia jakiejś instytucji, która by chroniła, gromadziła zabytki przeszłości. Muzeum powstało w 1906 roku i to wszystko jest związane z pracą społeczników. Nazwalibyśmy ich dzisiaj wolontariuszami, ale to byli społecznicy głównie ziemianie lubelscy, przedsiębiorcy, przemysłowcy. To byli też przedstawiciele wolnych zawodów, czyli lekarze, prawnicy, nauczyciele też, ale i duchowni, księża. No i oczywiście wystosowano apel do instytucji, do ludzi, żeby użyczali swoje obiekty, swoje kolekcje, swoje zabytki. Tak też się stało. Właśnie pierwsza wystawa muzealna powstała, już taka na stałe. Otwarta została 12 grudnia 1906 roku w gmachu podomnikańskim. Bo to tutaj też dużo dobrego zrobiło Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności, które miało swoją siedzibę, dom zarobkowy w gmachu podomnikańskim i tam postanowiono właśnie stworzyć tą pierwszą wystawę.
Magdalena Norkowska, dział sztuki i kultury wizualnej. W tej chwili bocznym wejściem przechodzimy do Muzeum Narodowego w Lublinie i kierujemy się w stronę holu, a następnie przestrzeni magazynowej. Tam zwykle się nie spaceruje, nie zwiedza, ale tam jest nasze miejsce pracy, tam właściwie wszystkie wystawy powstają, wszystkie opracowania.
Tam, no czyli tutaj.
Tak, dokładnie tu. Tu już zaczyna się magazyn działu sztuki i kultury wizualnej.
A czy tutaj są w magazynie te obiekty, które były na tej pierwszej wystawie 120 lat temu?
Niektóre z tych obiektów są tutaj, zaraz pokażę. Tutaj mamy takie dwa dzbany. Tutaj jeden Wyjmę dzban, który był w zbiorach rodziny Sobieszczańskich z Węglina. Na tej pierwszej wystawie był zaprezentowany, a potem te dzbany stały się własnością Muzeum Lubelskiego.
Jak one przetrwały te 120 lat i zawieruchy wojenne, dwie?
No to jest pewien rodzaj cudu, można powiedzieć, ponieważ są bardzo, bardzo kruche. No niemniej jednak te akurat w dobrym stanie przetrwały do dzisiaj.
Pierwszymi darczyńcami tegoż muzeum byli ziemianie, przemysłowcy. Między innymi Jan Brandt ze Smorynia. To był regioznawca, kulturoznawca, kolekcjoner z okolic Biłgoraja. Stworzył taką kolekcję strojów biłgorajsko-tarnogrodzkich. No i tą swoją kolekcję w większości, bo część też przekazał do muzeum w Krakowie, przekazał jako dar do Muzeum Lubelskiego. Ale to byli też, jak mówiłam, ziemianie, Leon Hempel, twórca zresztą też i muzeum. Leon Miller swoją kolekcję ptaków przekazał do muzeum. Doktor Aleksander Jaworowski.
Chciałabym nawiązać do pewnej publikacji, która łączy się z tą wizją Hieronima Łopacińskiego. Mówimy tutaj o słówku, o potrzebie zakładania muzeów i bibliotek miejscowych i prowincjonalnych. I w tym właśnie druku Hieronim Łopaciński napisał o tym, co najważniejsze dla powstania idei muzeów. W muzeach prowincjonalnych lub miejscowych powinno być wszystko, co by dało pojęcie o tym właśnie miejscu, o tej prowincji, w której muzeum się znajduje, a więc poczynając od tworów przyrody aż do wytworów ducha ludzkiego, wszystko znaleźć się w muzeum powinno. To jest taka często przytaczana też anegdota, że gdy próbowano go swatać, bo próbowano go swatać, miał taki tête-à-tête z pewną panienką i był stolik, i był chipotliwy ten stolik, a na tym stoliku stała kawa i stała też książka i stolik się przechylił i Łopaciński zobaczył, że kawa zaraz wyleje się na książkę, więc tak uczynił, że kawa wylała się, ale na panienkę, nie na książkę, bo powiedział, że no taka stara księga musi być chroniona. Przygotowałam sobie takie wspomnienie, które sporządził Jan Riabinin, pisząc tak. Jakże pamiętne mi są częste wizyty u Łopacińskiego, tęgi, tryskający zdrowiem, zawsze ożywiony, zawsze zaniedbany w ubraniu, nie uznający brzytwy, na drobiazgi nie było czasu, z badawczym spojrzeniem przysłoniętych okularami odzwierciedlający szczerą duszę oczów, po pierwszym przywitaniu oglądał się bezradnie po pokoju, nie wiedząc, gdzie usadzić gościa, bo nawet krzesła zawalone były pismami, książkami, mapami, sztychami. Ruch ręki, gazety na podłodze, podłodze, ja na krześle. Pozostał do końca w stanie bezżennym. Miał braci, miał siostry. Utrzymywał kontakt oczywiście z rodziną, ze swoim rodzeństwem, ale był rodzajem takiego samotnika.
Z pierwszych zbiorów to mamy też bardzo ciekawą tą miseczkę. Na tym dużym talerzu jest ustawiona miseczka japońska. Z kolei był to dar z 1909 roku, bardzo ważnej dla Lublina postaci, Jana Modrzewskiego, z kolei lekarza. Też społecznika, współtwórcy Izby Lekarskiej Lubelskiej, lekarza, który był takim innowatorem, on był szczególnie oddany rentgenologii, która dopiero się rozwijała, ale jednocześnie był człowiekiem zainteresowanym sztuką i w momencie, kiedy został powołany na wojnę rosyjsko-japońską, stamtąd przywiózł bardzo dużo rzeczy dalekowschodnich.
Nie boi się pani tego dotykać?
Przyzwyczaiłam się. Czasem, jak człowiek sobie uświadamia właśnie tę historię obiektu...
Lepiej zamknąć na kluczyk, tak?
Czuję się ten ciężar, jak pani widzi, wszystkie gabloty są zamykane na klucz, aczkolwiek są przeszklone, więc można sobie zobaczyć, jak to wszystko wygląda.
To drugie muzeum w podziemiach Mawani, znaczy nie w podziemiach, no przy ziemiu.
Przy ziemiu, tak, jest tu sporo. sporo
mebelki przedmiotów. Z bambusowe?
Piękne meble bambusowe, tak. Z kolei jest to dar z Nałęczowa. I one trafią do nowego naszego oddziału, który teraz jest rozbudowywany właśnie w Nałęczowie.
A pozwijane są czapraki, widzę, jeden podpisany.
Tak, posiadamy czaprak, jest to rzadka rzecz. Czaprak, czyli taka tkanina przeznaczona na konia. Zakładało się taki ozdobny czaprak, on jest jeszcze haftowany. Zdobiony jest herbami. Jest niezwykle strojny i on z kolei czeka na swoją kolej na otwarcie Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. To jest XVII-wieczny obiekt, podobnie jak tutaj zwinięty proporzec husarski. To już ewenement. Proporzec husarski, który właśnie na wystawie przedwojennej był prezentowany w dobrym stanie. Tutaj mamy ten imponujący, który też pokażemy. Imponujący serwis do herbaty, właśnie w tym kobaltowym kolorze, też dar Sekutowiczów z 1949 roku. Miśnia, sporo miśni jest na wystawie, Wiedeń też jest na wystawie, no ale baranówka, korzec, no i lubelski, podlubelski Lubartów. Tutaj ta wytwórnia, aha, która 10 lat działała i między innymi tutaj inicjator Muzeum Lubelskiego, właśnie Łopaciński, był wielkim miłośnikiem Lubartowa i na tej pierwszej wystawie 1901 roku sporo Lubartowa było pokazywane.
Hieronim Łopaciński to też jest ciekawa historia, to jest jeden z tych ludzi, którzy nie będąc rodowitymi Lublinianami, stali się obywatelami tego miasta, z którymi do dzisiaj Lublin się szczyci. I myślę, że najlepiej będzie zajrzeć do jego autobiografii. Urodziłem się w 1860 roku we wsi Ośnogórne na Kujawach. Nauki początkowe pobierałem w szkole elementarnej w Brześciu Kujawskim, gdzie mój ojciec Ludwik był urzędnikiem Sądu Pokoju. Do gimnazjum chodziłem w Kaliszu. Gimnazjum skończyłem z medalem srebrnym w roku 1879 i w tymże roku wstąpiłem na oddział klasyczny Wydziału Filologicznego w Uniwersytecie Warszawskim. Łopaciński skończył uniwersytet i miał otrzymać stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce, miał otrzymać stypendium na wyjazd za granicę dla kształcenia się w filologii. Ale niestety stypendium przypadło komuś innemu, zaczął się zatem starać o pracę. Od 13 stycznia, jak pisze, 1884 roku przeniesiono mnie na posadę etatową do Lublina, gdzie dotąd pozostaję, obecnie na etacie, za rubli srebrnych 900. I teraz przechodzimy do tej części szkicu autobiograficznego Łopacińskiego, który jest najciekawszy, bo on pisze tak. Chwile wolne od zajęć obowiązkowych poświęcam pracy nad językoznawstwem polskim i etnografią. Przyjechał do miasta prowincjonalnego, bez uniwersytetu, bez biblioteki, więc jeżeli chciałby się zajmować jakąkolwiek pracą naukową, to musiał mieć bibliotekę własną.
Myślę nie tylko o nim, ale myślę też o tym Szymonie Tadeuszu Piotrowskim.
Dyrektor Muzeum Narodowego w Lublinie Katarzyna Mieczkowska.
Facet w banku pracował. Myślę sobie o nich w ten sposób, że trzeba było mieć wyobraźnię nieziemską, żeby 120 lat temu w Lublinie widzieć muzeum. Naprawdę. Myślę, że to była ich... To, czy oni takie czy inne obiekty na początku pozyskali, jakoś tam ważne, no oczywiście. Ale to, że oni mieli taką wyobraźnię, to jest po prostu nieprawdopodobne. Wyczytując o nich w ich życiorysach, jakieś tam historie, prawda, gdzieś tam się to udało nawet połapać, coś o tym Piotrowskim, no i to wszystko tak rozczytuje i myślę sobie, wszystko gra na nie. Nie miało się to prawa udać w tamtym czasie, w tamtym miejscu i przetrwać do dzisiaj i to w takiej formie. Te zasługi Piotrowskiego też mocno artykułuje, bo on jest trochę zapomniany, nawet wśród naszych pracowników. Jak teraz z okazji tej naszej rocznicy 120 lat zarządziłam takie większe porządki tam na grobie Piotrowskiego. Nie udało nam się ustalić rodziny, która istnieje, więc w czynie społecznym zrobiliśmy taki drobny lifting, no na tyle, na ile się oczywiście dało, to wszyscy z zainteresowaniem zaczęli słuchać o tym Piotrowskim. Gdyby nie jego postać, bo to, co zrobił Łopaciński, to zainicjował. I gdyby nie pociągnął tego Piotrowski, to by to absolutnie się nie stało. Ani tej wystawy nie było pierwszej, ani otwarcia muzeum w sensie instytucjonalnym.
Działalność kulturalna skupiała się wokół towarzystw, które powstawały na przełomie XIX-XX wieku. I tutaj w tej kwestii muzealnej też towarzystwa dużo dobrego zrobiły. Towarzystwo rolnicze, towarzystwo higieniczne, towarzystwo krajoznawcze, w tym sekcja muzealna, która powstała w 1911 roku. A ci właśnie społecznicy lubelscy działali w tych wszystkich towarzystwach. Jeszcze towarzystwo muzyczne, towarzystwo opieki nad zabytkami przeszłości. No i tutaj znalazła się znowu taka elita lubelska, która postanowiła powołać towarzystwo pod nazwą Muzeum Lubelskie. I to było w 1914 roku. Na czele komitetu tego założycielskiego stanął Szymon Tadeusz Piotrowski, bankowiec, dyrektor oddziału Lubelskiego Banku Handlowego w Warszawie, społecznik też. Wykupiono oczywiście z funduszy tychże społeczników, wykupiono posesję od państwa Jaworowskich przy ulicy Namiestnikowskiej 4 z budynkami popijarskimi i to miała być ta pierwsza siedziba własna muzeum.
I było to bardzo ambitne muzeum, ponieważ było to muzeum aż 10-działowe. Oczywiście zawsze podstawą była sztuka. Z działów, których dzisiaj nie ma, to był dział geologiczny, był dział przyrodniczy, antropologiczne badania też tam były przeprowadzane, więc to były takie ambicje naukowe instytucji. Etnografia oczywiście była też podkreślana i funkcjonowała od początku muzeum.
Działalność muzeum opierała się na pracy takiej właśnie bezinteresownej, bezkosztowej. Pierwszy kustosz muzeum został powołany i zatrudniony na etacie w 1922 roku dopiero. I to był Marian Trzebiński, artysta z Warszawy, ale on dosyć krótko, przez kilka miesięcy pracował tutaj. W 1923 w lutym otwarto już taką stałą wystawę. Po nim kustoszem został Ksawery Piwocki. To był archeolog, historyk sztuki, miał już pewne doświadczenie, bo pracował w Galerii Lwowskiej, później w Muzeum Czartoryskich, więc znał się na rzeczy. I oni pracowali merytorycznie, już tak opisowo badali te wszystkie zbiory, opisywali je, więc jeden jedyny pracownik na etacie. No a na koniec od połowy lat 30. tę funkcję objął Józef Dudkiewicz, konserwator, ale też doktor historii sztuki. W styczniu 1939 roku został dyrektorem Instytutu Lubelskiego, bo w międzyczasie powstał też Związek Pracy Kulturalnej, który skupił 18 różnych instytucji kultury, między innymi też Muzeum Lubelskie. I tenże związek postanowił, że tak powiem, zbudować gmach jeszcze dodatkowo. No i zbudowano ten dom pracy, otwarto uroczyście 4 czerwca 1939 roku. Był sam marszałek Edward Rydz-Śmigły, zresztą tu obchodzono wówczas też uroczystości związane z dniami Lublina. Otwarto salon lubelski, w którym prezentowano malarstwo. Ta działalność kwitła, no ale niestety przyszła wojna i już na początku września, podczas bombardowania Lublina 9 września 1939 roku uległy zniszczeniu część tych budynków należących do muzeum i zniszczone zostały w całości w 100% zbiory przyrodnicze.
Jest cała lista obiektów, które zostały skradzione. Są to obrazy holenderskie, francuskie, zachodnioeuropejskie, które miały dużą wartość i były po prostu zabierane, nie wróciły nigdy już do muzeum.
Część też dokumentacji, w cudzysłowie opiekunem zbiorów ze strony niemieckiej był Karl Ludwig, specjalista od obrazów i od sztychów. Przyjechał tu z Niemiec. I już w 1940 roku ze zbiorów tych muzealnych 44 obrazy zostały wywiezione, z czego po wojnie wróciły tylko dwa. Podsumowując ten okres okupacji, około 70% stanu przedwojennego, a przed wojną było około 14 tysięcy eksponatów, więc 70% po prostu uległo zniszczeniu albo zostało zrabowane, ukradzione.
Dużą część tego muzeum na początku stanowiły właśnie te wkłady poszczególnych kolekcjonerów, poszczególnych darczyńców, z których część przetrwała. Przy niektórych dopiero przy jakichś bardzo wnikliwych poszukiwaniach jesteśmy w stanie odnaleźć jakieś nazwisko, strzępek wiadomości, bo nie tylko zbiory w dużym stopniu zostały zniszczone, ale również księgi inwentarzowe. Nie możemy tego odtworzyć, więc to wszystko to są dla nas takie fragmenty, z których my sobie tę układankę budujemy. Do tego jeszcze dochodzą zdjęcia z wystaw już muzealnych i możemy rozpoznać przedmioty, które były wówczas na ekspozycji, a dzisiaj też funkcjonują, są bardzo charakterystyczne i bardzo cenne, jak chociażby postać króla Augusta III Sasa, porcelanowa rzeźba. Przechodzimy sobie przez ekspozycję, która, jeśli chodzi o rzemiosło, to jest wiek XIX, a malarstwo XVII. No i tu już jest przestrzeń rokoka i właśnie nasz August III Sas w stroju polskim. Ta figura zaprojektowana przez Kendlera była inspirowana malowidłem, obrazem Sylwestra. Król jest w stroju polskim, bardzo okazały i ta figura porcelanowa też jest niezwykle okazała.
I ona była na tych pierwszych wystawach, a sama ta miśnia około 1760 roku.
Tak. Wszystko wskazuje na to, że jest to XVIII-wieczna porcelana, nie jakiś późniejszy wypał ze względu na błędy wypału. Jak się dobrze przyjrzy, to są takie pęknięcia, a tutaj niech pani popatrzy, w lustrze widać, pęknięcia, które wynikają właśnie z tych braków technicznych jeszcze w tych wypałach XVII-wiecznych. One potem się oczywiście poprawiły.
To autor nie byłby zachwycony tym lustrem z tyłu.
Na pewno nie, ale ze względu na prawdę historyczną my chętnie pokazujemy i to.
Tak wygląda pęknięcie na porcelanie?
Tak.
To jest interesujące.
Po wojnie już w 1944 roku, w sierpniu, PKWN powołało na dyrektora muzeum Wiktora Ziółkowskiego, który zresztą notabene był przedwojennym członkiem towarzystwa pod nazwą Muzeum Lubelskie. No to znana postać w Lublinie, bo to był nauczyciel rysunku, ale przede wszystkim kolekcjoner wielki, bibliofil, regionalista, historyk. Był też zamiłowanym fotografem, dokumentalistą Lublina. W 1948 roku reaktywowano jak gdyby Towarzystwo Muzeum Lubelskie, ale tylko po to, żeby to towarzystwo przekazało cały majątek ruchomy i nieruchomy miastu. No a w 1949 roku otwarto taką pierwszą też wystawę etnograficzną oczywiście, bo też skupiano się na tej sztuce ludowej, później PRL-u. Po Ziółkowskim przez jakiś czas dyrektorem był Janusz Powicki, no a potem długie lata pani Irena Wojdygowska-Iskrzycka. No dużo dobrego zdziałała, trzeba powiedzieć. Powiększyły się wówczas zbiory muzealne. W 1950 roku w ogóle upaństwowiono muzeum. No a potem, kiedy tu likwidowano więzienie na zamku, które funkcjonowało od początku XIX wieku aż do właśnie 1954 roku, no to sprowadziło się muzeum w 1956-1957 roku. W części tej północnej działał Dom Kultury, zamek. I dopiero w 1974 roku, po przeprowadzce Domu Kultury, muzeum stał się gospodarzem wszystkich obiektów na zamku.
Zmiana konsumpcji kultury była zmianą, która jest właściwie, bo to jest proces, po prostu następuje. Albo instytucje i ta oferta wsiada do pociągu, który jedzie, albo zostaje na jakimś peronie. I to, że muzeum miało zbiory, jakieś zbiory, lepsze, gorsze, dobre, to oczywiście jest konstans, to jest wartością budowaną przez lata w instytucji. Natomiast dzisiaj muzea przeszły chyba największą w swojej historii w ogóle takiego muzealnictwa zmianę w sensie jakości, ale też stało się tak, że nastąpiła największa zmiana w pewnym sensie oczekiwań i największy w historii wzrost osób odwiedzających muzea. Mamy dzisiaj taką sytuację, że zgodnie z tymi wszystkimi wskaźnikami GUS-owskimi, co jest absolutnie także u nas widoczne, ostatnie lata to jest ogromny wzrost liczby zwiedzających i on przekracza dzisiaj 40 kilka milionów osób rocznie. Wyższy wskaźnik jak gdyby konsumpcji kultury tylko odnotowywany jest w przemyśle kinematograficznym, czyli do kin chodzi nas więcej niż do muzeów. Cała reszta, teatry, filharmonie, inne miejsca rozrywek, domy kultury, rozrywek takich kulturalnych są dużo, dużo, dużo niżej. Muzea stały się modne, ale też przez to, że one się po prostu zmieniły. Podam jako taki przykład to, że muzeum to jest rozrywka. Lata temu, jakbym powiedziała takie zdanie, że muzeum to jest rozrywka, to pewnie nastąpiłby taki swoisty nincz. Co to znaczy, że muzeum to jest rozrywka? Muzeum to jest kontemplacja, ktoś by powiedział. No otóż nie. Ta zmiana polega na tym, że dzisiaj mamy ofertę właściwie dla wszystkich. Ofertę różnorodną, czyli targetujemy się. Mówiąc językiem biznesu i marketingu, my się po prostu targetujemy. Czyli mamy ofertę dla przedszkola, mamy ofertę dla szkoły, dla wycieczki, która przyjeżdża. Mamy ofertę dla grup zainteresowanych tematyką różną. Musimy też być trendy, to nie wiem, czy jest to właściwe słowo, ale musimy iść za tym, czym się ludzie dzisiaj interesują. Jeżeli wiemy, że toczy się dyskusja o kobietach w sztuce, o roli kobiet i jeżeli my wychodzimy naprzeciw temu, prowadzimy badania i efektem tego jest wystawa Co babie do pędzla, którą mieliśmy niedawno, to oznacza, że mamy 40 tysięcy zwiedzających. 40 tysięcy ludzi przychodzi specjalnie na tą wystawę i kupuje tu bilet. Ponieważ ten temat, ta tematyka, ta problematyka jest w tym momencie bardzo aktualna. Tak, myślę, że to jest największa zmiana mentalna i jeżeli muzea to zrozumiały, to działa. Oczywiście to nie jest tak, że celem muzeów jest tylko robienie frekwencji, żeby to też tak nie zabrzmiało. Każda rzecz, która jest związana z popularyzacją, także poprzedzona jest tym elementem badawczym. Jeżeli powiem o fenomenie Tamary Łębickiej, bo nie sposób o niej nie powiedzieć, to oczywiście 100 tysięcy publiczności, która kupiła bilet. 100 tysięcy ludzi przyszło zobaczyć tą wystawę. To jest tak, że my zajęliśmy się tą Tamarą nie tylko w rozumieniu och, wspaniała Tamara, popkultura, mainstream, idziemy za ciosem, teledyski Madonny i my nie tak pokazaliśmy Tamarę. My pokazaliśmy Tamarę także w kontekście badawczym. Zweryfikowaliśmy jej życie. Ja osobiście przeprowadziłam badania wokół Tamary Łempickiej, daty jej urodzenia, wszystkich faktów takich, które udało nam się po prostu pozyskać i ustalić i to jest wartość dodana. To, że dzisiaj jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i że my mogliśmy umiędzynarodowić to, że ja mogłam w trakcie swojej kadencji, w trakcie swojej pracy tutaj wpłynąć na to, że wypłynęliśmy, staliśmy się po prostu ogólnopolską instytucją na bardzo wysokim poziomie, która nie odstaje od innych muzeów narodowych, to jest zasługa tych, którzy tutaj byli przede mną, pana dyrektora Nasalskiego, pani dyrektor Iskrzyckiej, bo oni budowali przez lata te małe klocki w tej górze.
W muzeum całe swoje życie przepracowałem. Jeszcze nigdy nie miałem zamiaru zmienić. Pół wieku.
Zygmunt Nasalski.
Zajmowałem się nie konkretnym muzeum takim, jednym, drugim i trzecim, ale w ogóle istotą muzealnictwa. Na czym polega muzealnictwo? Mówi ogólnie, że gromadzi, przechowuje, udostępnia, ale to są tylko hasła. A żeby je wypełnić treścią, no to trzeba było mieć dużą wiedzę. Duża odpowiedzialność była rzeczywiście. Kaplica była przecież zagrożona, szczególnie ta część z prezbiterium. Taką nową metodę zastosowaliśmy po raz pierwszy w Lublinie, to Politechnika Krakowska opracowała. Widać było, jak pod wpływem sprężonego betonu, który tkwił w rura z bocznymi otworami, widać było, jak się podnoszą skarby. Na linii prezbiterium była pęknięta. I to no wszystkich to zaniepokoiło. Zastosowano wtedy właśnie po raz pierwszy tę metodę wtyskową. W tych pęknięciach były otwory, przez które pod ogromnym ciśnieniem wpuszczano specjalny rodzaj betonu. Okazuje się, że te filary od strony północnej, to one były ku ozdobie tylko. Trzeba było je pod spodem przekopać do głębokości 8 metrów, założyć nowe fundamenty i dopiero trzymały.
Kiedy budowano w ogóle więzienie w XIX wieku, to zatynkowano też kaplicę, tą gotycką cegłę i zatynkowano freski na cały wiek XIX. Odkryto freski pod koniec XIX wieku, a tynk z kaplicy zdjęto dopiero chyba w latach 60. I ta pierwsza taka no, mniej profesjonalna konserwacja miała miejsce właśnie po likwidacji więzienia, ale w związku z tym, że ściągnięto tynki na zewnątrz, no to tutaj za dużo tej wilgoci weszło do środka i niestety pojawił się grzyb i na nowo trzeba było zamykać kaplicę i na nowo, jak mówiłam, od lat 70. prowadzić te prace konserwatorskie.
Każda jakaś delegacja oficjalna i nieoficjalna to zahaczała o muzeum, o kaplicę Świętej Trójcy przede wszystkim. Na ogół sam oprowadzałem. No bo wypadało, żeby to szef robił, szczególnie właśnie kaplice. No było kilka mszy nawet osób takich, które sobie zażyczyły. Między innymi następca króla Belgii. Prywatne po prostu msze. Każdy obiekt muzealny jest tak samo ważny, można powiedzieć.
Czy zwiedzający się zmienili? Wydaje mi się, że w tej chwili jest więcej takich rodzinnych wizyt. I również są zwiedzający, którzy mają konkretne zainteresowania. To już jest powiązane z wystawami czasowymi, kiedy wiadomo, że rozwinęła się też taki rodzaj turystyki kulturalnej, gdzie zwiedzający wędrują wraz z interesującymi wystawami, przyjeżdżają, wiedząc, że jakaś wystawa, jakiś temat jest poruszany na wystawie czasowej, zamawiają sobie bilety, zamawiają sobie czas czy też przewodnika. Kwestia, że w ogóle są pytania. Myślę, że to jest też podstawowa zmiana, bo kiedyś właśnie przed laty, te 20-25 lat temu, tym różnił się trochę zwiedzający z kraju i z zagranicy. Prawie, że nie pytali, albo bardzo zachęcani. W tej chwili bardzo często oprowadzania kuratorskie to jest rozmowa. Czasem, jeśli zwiedzający są bardzo już ukierunkowani na jakiś temat, no to właściwie tę podróż przez wystawę oni proponują.
Moim zdaniem to jest spojrzenie na muzealnictwo, które trochę redefiniuje sytuację tą, która jest, a której nikt tak naprawdę w ten sposób może nie badał. Zacznę od tego. Mamy ustawę o osobach ze specjalnymi potrzebami, a właściwie o realizacji specjalnych potrzeb przez instytucje publiczne, nie tylko muzea. To jest szerszy problem i szersza kwestia. No i oczywiście można do tego podejść w ten sposób, żeby z ustawy wyczytać, co musimy i pomyśleć sobie, tak, spełniłem zapisy ustawowe, a można na to spojrzeć w ten sposób, że języki, którymi zaczynamy rozmawiać z osobami ze specjalnymi potrzebami, to są kompletnie odrębne od siebie sposoby komunikacji z nimi. Dlatego w naszym muzeum mamy wszędzie pętle indukcyjne. Osoba niedowidząca czy niewidząca może tutaj przyjść nie tylko z asystentem, ale może przyjść całkowicie sama, ponieważ dostaje informacje dzięki temu urządzeniu, którędy iść, którędy nie, stop, start. Mamy nawet kaplicę, którą może zwiedzać osoba niewidząca i niedowidząca. I to jest sposób komunikowania się z tymi osobami. To nie jest spełnianie ustawy. Teraz zostawmy osoby ze specjalnymi potrzebami. Generalnie szeroko rozumiana komunikacja w muzeach czy z muzeami To jest w ogóle coś, czego wcześniej nie było, czyli media społecznościowe. Przenieśliśmy muzeum w okresie pandemii do sieci. Zapraszaliśmy do zamkniętego muzeum. To też pokazało, że ta komunikacja dzisiaj z tym odbiorcą może się odbywać w sposób taki, który do tej pory nie miał miejsca. Do tej pory muzea jeszcze 20 czy 30 lat temu wkładały wszędzie zakaz fotografowania. Tak? Dzisiaj proszę mi wskazać takie muzeum, które będzie miało zakaz fotografowania. My dzisiaj robimy coś jeszcze, co dla muzealników sprzed 10 czy 15 lat byłoby sytuacją wręcz zakazaną, czyli my digitalizujemy obiekty muzealne, te, które są na wystawie oraz te, które są w magazynie i my je zamieszczamy w przestrzeni publicznej. My tworząc wystawę musimy sobie zawsze zadawać pytanie, dla kogo to jest? Bo to nie jest tak, że dla wszystkich.
Tędy wychodzimy.
Jedno z miejsc, gdzie są właśnie organizowane pokazy.
I dokąd teraz jedziemy?
I teraz jedziemy na drugie piętro między Galerią Malarstwa Polskiego i Współczesnym Malarstwem. Jest na holu zrobiony pokaz tkanin, strojów. Przykłady strojów, które darowano muzeum na przestrzeni lat. To jest właśnie tenże pokaz, dary darczyńcy kolekcje, taki tytuł tego całego cyklu prezentowanych wystaw, pokazów. To jest prawdziwy cylinder i to jest prawdziwy strój w swoim czasie używany przez znanego przed wojną architekta Nikodemowicza, ojca znanego nam profesora Nikodemowicza, kompozytora, przechowany przez rodzinę, a darowany nam przez wnuczkę architekta, panią Małgorzatę. Wraz z cylindrem całość stanowiła taki oficjalny strój mężczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym.
To jest moje życie, to jest moja pasja. Ale ja się chyba najbardziej cieszę z tego, że udało się tutaj w naszej firmie stworzyć zespół. Ale taki zespół, który dzisiaj wierzy w to, że my jesteśmy w stanie zrobić każdy projekt. To nie jest tak proste, jak może wyglądać na zewnątrz. Historia związana na przykład z realizacją wystawy Co babie do pędzla. To nie jest tak, że to jest zwykła wystawa. To jest tak, że tam pokazaliśmy 500 obrazów. Proszę sobie wyobrazić przywiezienie i zainstalowanie 500 obrazów. Proszę sobie najpierw wyobrazić znalezienie tych 500 obrazów. Bo to nie jest tak, że one czekają w muzeach. Bo praca kobiet w muzeach jest jak na lekarstwo. I ja myślę, że to, z czego ja jestem dumna, to jest to, że jak ja bym powiedziała, że dzisiaj robimy wystawę Edwarda Hoppera z Stanów Zjednoczonych, to wszyscy powiedzieli, okej, kiedy?